rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. W środę 10 grudnia o godzinie 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Program audycję realizuje Rafał Polacki. A gość nas dzisiejszy jest gościem na odległość. Witam serdecznie adwokata Andrzeja Zaorskiego z warszawskiej kancelarii Pilawska-Zorski. Adwokaci, dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu, witam z Warszawy.
Proszę państwa, dzisiaj rozmawiać będziemy o życiu na kredyt, o kredytach, o życiu od raty do raty i na raty. Mówi się, że tacy Amerykanie biorą kredyty, bo mogą, a Polacy, bo muszą. I tu od razu pana zapytam, czy faktycznie tak jest, że wy, prawnicy, w tych sprawach, z którymi macie do czynienia, wyczuwacie, czujecie, że właśnie Polacy niejako są do brania kredytów zmuszeni.
To prawda, to z Amerykanami jest zupełnie inaczej. Kiedy ja rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych, to oni nie mówią, ile mają pieniędzy na koncie albo ile mogą mieć, tylko jaki mają debet, czy jaki mogą dostać debet w banku. No, u nas w Europie, czy szczególnie na Środkowym Wschodzie, jest zupełnie inaczej. Natomiast jeśli chodzi o to, na co bierzemy kredyty, no to jednak ta zachodnia fala konsumpcjonizmu oczywiście do nas dociera, więc to nie jest tak, że my zawsze bierzemy kredyty, kiedy musimy, natomiast na pewno dzieje się to znacznie częściej niż na przykład w Ameryce. Tam faktycznie większość kredytów jest związana, z tego co ja wiem, z kredytami na tak zwane polepszenie, czyli na nowe samochody, na nową elektronikę, sprzęty i tak dalej. My wielokrotnie jako prawnicy, szczególnie z osobami, które do nas przychodzą, bo mają problemy ze spłatą pożyczek czy kredytów, na ogół te kredyty są faktycznie na przeżycie czy na dożycie do 10. I problem jest taki, jeżeli nasza pensja czy nasz kolejny dochód w następnym miesiącu nie jest w stanie pokrywać uprzednio zaciągniętych zobowiązań. I wtedy prowadzi to często do spirali i tu się zaczyna problem.
Oczywiście w audycji będziemy o tym rozmawiać, w jakim momencie i dlaczego przychodzą klienci do prawnika po pomoc, ale przytoczę tylko takie dane za Biurem Informacji Kredytowej. W Polsce niemal co drugi Polak ma jakiś kredyt lub pożyczkę. Na koniec roku 2024 tak zwane ukredytowienie, czyli liczba osób mających kredyt w stosunku do ogólnej liczby dorosłych obywateli, wynosiło, to ukredytowienie, 46,9%. Oznaczało to, że właśnie niemal co drugi Polak był zadłużony w ten sposób. Operując liczbami, ponad 15 milionów Polaków ma kredyt lub pożyczkę. Na łączną kwotę, uwaga, 768 miliardów złotych. I jeszcze dodam, bo to może zainteresować Wielkopolan, spośród wszystkich województw właśnie Wielkopolska ma najwyższe ukredytowienie. Prawie 52%. Tuż za nami jest Pomorskie. A najniższe, czyli najmniej chętnie kredyty biorą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, 36,9%. I jeszcze jedno, bo przecież o tym tu głównie rozmawiać będziemy, czyli o spłacaniu. Najbardziej rzetelni w spłacaniu kredytów są mieszkańcy podkarpackiego i w ogóle południowo-wschodniej Polski, a najmniej rzetelni mieszają w zachodniopomorskiem i warmińsko-mazurskiem. Liczone to jest odsetkiem kredytobiorców mających opóźnienie w spłatach przekraczające 90 dni. Panie mecenasie, w jakim momencie przychodzi klient, pożyczkobiorca, kredytobiorca do prawnika? I właściwie po co?
Takich momentów jest kilka. Są oczywiście osoby, które przychodzą jeszcze na etapie, kiedy problemów nie ma, ale uważają, że z ich umowami kredytu czy z ich umowami pożyczki są jakieś problemy, że zostali potraktowani nieuczciwie, że ich koszty są za duże na przykład. To jest pierwszy typ klienta. No, drugi typ klienta to jest taki, który przychodzi, kiedy problemy się zaczynają, to znaczy albo już wie, że kolejnych rat nie zapłaci, albo już tych kilka rat jest zaległych, ale sytuacja nie jest jeszcze taka zła, jest do nadrobienia. A trzeci, powiedzmy, segment klientów to jest takich, którzy już nie mają nadziei na jakąkolwiek spłatę, że ich tak naprawdę odsetki, które biją od ich przeterminowanych zadłużeń, już są wyższe niż mogliby unieść. To spłacanie już wtedy nie ma sensu, bo tak naprawdę pokrywaliby wyłącznie odsetki, a nie spłacali samego kapitału. I te osoby to już przychodzą na ogół w celach upadłościowych raczej niż spłacających. Natomiast te dwie pierwsze grupy często jeszcze w jakiś sposób chcą się z kredytodawcą dogadać w taki czy inny sposób. No i oczywiście mamy szereg możliwości dostosowanych do przede wszystkim do momentu, w którym kredytobiorca obecnie się znajduje. No i w zależności od tego, czy został przez kredytodawcę potraktowany uczciwie, czy jednak rzeczywiście w tych umowach, czy w ogóle w całej obsłudze, w całym procesie sprzedaży potraktowano go nieuczciwie i faktycznie taka umowa powinna być, albo jej koszty powinny być obniżone, albo w ogóle powinna zostać uznana za nieważną w całości. No to już w zależności od tego, jak wygląda umowa i cały proces, no to wtedy doradzamy oczywiście odpowiednie środki prawne.
Tak, ludzie często tak pochopnie czy potocznie mówią, że bank próbuje oszukać, że bank wykorzystuje swoją siłę. Dlatego zapytam, czy rzeczywiście jest tak, że te umowy są tak sporządzone, żeby bank wyszedł na swoje, a ten kredytobiorca miał problem. Czy słowem zdarzają się takie próby oszustwa czy jakiegoś nielegalnego działania tej instytucji finansowej wobec klienta?
Słowo oszustwo jest oczywiście bardzo mocne, bo z definicji oszustwo jest spisywane w kodeksie karnym, to już jest przestępstwo. Więc w takim rozumieniu prawnokarnym na ogół nie są to oszustwa. Natomiast my w Polsce mamy bardzo bogatą historię nieuczciwych zachowań kredytodawców, zarówno banków, jak i pożyczkodawców. I tak naprawdę zaczęło się to już w latach 90. słynnych kredytów Alicja, które w zasadzie były niespłacalne, nie można było ich spłacić, przez kredyty frankowe, aż po źle udzielane kredyty gotówkowe, i też prowizje, których banki nie chciały oddawać po wcześniejszej spłacie kredytu, więc tak naprawdę od lat 90. ciągle co jakiś czas mamy do czynienia z jakąś nieuczciwością tych kredytodawców. I tak naprawdę większość tych zachowań udało nam się wychwycić i później dochodzić swoich praw dzięki prawu unijnemu, czyli po 2004 roku. Bo przepisy unijne są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o prawo konsumenckie i w szczególności na linii kredytodawca czy pożyczkodawca-konsument. I dzięki tym unijnym przepisom, unijnym dyrektywom i w końcu unijnym orzeczeniom, w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no udało nam się te nieuczciwości minimalizować. Niestety wiele z nich musi kończyć się w sądzie. Natomiast no dzisiaj już nie jest tak, że jeżeli idziemy do banku czy do kredytodawcy, to jeżeli on coś w tej umowie napisał, to na pewno się to uda, nawet jeżeli jest nieuczciwe. To nie jest już dzisiaj walka Dawida z Goliatem. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo szeroki wachlarz instrumentów prawnych, żeby być co najmniej w takiej samej pozycji jak bank i możemy z nimi jak równy z równym walczyć, co jeszcze 15 lat temu wydawało się zupełnie niemożliwe do zrealizowania.
Czy dzisiaj też powinniśmy mieć w sobie ostrzeżenie, że tak powiem, uruchomione, że wszelkie umowy czytać dokładnie, szczególnie to, co jest napisane malutkim drukiem. Na pewno pan pamięta, że mówiło się tak, że te umowy różne, najróżniejsze, nie tylko dotyczące pieniędzy, no to właśnie te najważniejsze informacje miały ukryte, pochowane w tym najdrobniejszym maczkiem robionym drukiem.
Faktycznie, ten drobny druk, często dosłownie, ale też czasami w przenośni, faktycznie się w tych umowach pojawiał. Dosłowne zmniejszanie czcionki jest oczywiście niedozwoloną praktyką w ogóle rynkową, więc też nie można w ten sposób oferować umów, że część jest większą czcionką, część mniejszą. Oczywiście najważniejsze informacje mogą być wytłuszczone większą, natomiast nie jest tak, że możemy jakieś kary umowne czy niedozwolone klauzule sobie gdzieś tam chować z tyłu. To oczywiście nie. Natomiast powiem coś, co być może część Państwa zszokuje, część może zaskoczy, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślał w orzeczeniach, że nie musimy czytać umów, żeby móc dochodzić swoich praw. Czyli Trybunał mówi w dużym skrócie, niezależnie od tego, czy konsument się z umową zapozna, czy nie, ona musi być uczciwa. I my nie jesteśmy w stanie, nawet ja jako prawnik, idąc po przedłużenie abonamentu w sieci komórkowej, no ja nie jestem w stanie przeczytać 90 stron regulaminu, żeby sprawdzić, czy na 83 stronie nie ma kary umownej w wysokości 100 tysięcy złotych za jeden spóźniony dzień na przykład w zapłacie, prawda? Mhm. No i Trybunał wychodzi z założenia, że umowa zawsze musi być uczciwa. I oczywiście czytanie umów ma charakter prewencyjny, on pomaga uniknąć problemów w przyszłości, natomiast nie jest tak, że jeżeli my coś przegapimy w tej umowie, to już jest zawsze skazane na porażkę.
Nawet jeżeli ją podpiszemy, i poświadczymy, że ją przeczytaliśmy, tak?
Oczywiście, że tak. Wszelkie tego typu klauzule, że umowę zrozumiałem, wszystko jest niejasne, akceptuję ją i zrzekam się jakichkolwiek roszczeń później, jest bezskuteczne. Przepisy są jasne. Jeżeli jakieś postanowienie jest niedozwolone i jest spełniony szereg innych wymogów, które pozwala uznać je za niedozwolone, to ono konsumenta nie wiąże. Koniec. Nieważne, czy on podpisał tę umowę, czy jej nie podpisał. Umowa musi być uczciwa, kropka. Tak mówi prawo unijne i dzisiaj już też polskie.
Czyli to prawo mówi też, że ważne są czyste intencje, no tutaj w przypadku naszym, tego banku, tej instytucji finansowej, która nam proponuje kredyt czy umowę jakąkolwiek finansową, tak? Te intencje są bardzo ważne po prostu.
Dokładnie tak i to ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie. Proszę powiedzieć, aksjologiczne, ponieważ przedsiębiorca, szczególnie tak duży jak bank czy pożyczkodawca, bo to są zawsze, czy powinny być przedsiębiorstwa o wysokich kapitałach zakładowych i bieżących, oni mają ogromną przewagę. Oni konstruują umowy i wiadomo jest, że tych umów negocjować nie można. To jest gotowy wzór i żaden kredytodawca nie będzie się bawił w negocjowanie pojedynczych klauzul z kredytobiorcą. Więc nawet gdybyśmy chcieli coś w tej umowie zmienić, to i tak jest to raczej niemożliwe. Więc możemy albo tę umowę podpisać, albo wyjść, tak? Jak to się mówi kalką z angielskiego. No więc nie można przymuszać nas do zawierania umów, które są skrajnie niekorzystne, a moglibyśmy nie mieć wyjścia, bo kredyty hipoteczne może w zasadzie udzielać tylko bank, więc mają pozycję dominującą, no bo żeby założyć bank, no to trzeba spełnić szereg określonych wymogów, przede wszystkim mieć odpowiedni kapitał.
Tę część audycji, zanim wysłuchamy piosenki, zamknę zatem takim wnioskiem, który się nasuwa z naszej rozmowy, panie mecenasie, że właściwie dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej te relacje banku z klientem się na tyle poprawiły, że mamy prawo dziś uważać, że żaden bank nie tylko nie chce, ale nawet nie może nas tak zwyczajnie oszukać.
No, to znaczy prawo konsumenckie nie jest jeszcze idealne, ale na pewno jest dużo lepiej niż kilkanaście lat temu. Dążymy do doskonałości i jeszcze trochę nam brakuje.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy o kredytach i pożyczkach, jak to wygląda w polskich warunkach i w polskich realiach. A przypomnę, że naszym gościem jest Andrzej Zorski, adwokat zajmujący się także takimi sprawami. Wracamy za niespełna 3 minuty.
Sam, ale dzisiaj to mój własny wybór. Nie wiem, co mnie wzięło, rozpatruję każdy szczegół. I teraz zbieram, co moje, w sumie dostałem za swoje. Przyznaję, mam gorsze chwile, a staram się tyle i co. Próbuję tak jak mogę i znów średnio wychodzi mi. Gdzie błąd zrobiłem, powiedz, chciałbym poznać każdy z nich. Czasu już nie cofnę, spróbuję coś naprawić dziś. Wybacz mi ten pośpiech, choć bardzo staram się. Tu znowu kończę, jest jak jest. Czy widzisz szansy cień? Bo nie chcę już zawodzić cię. Zwybacz, przepraszam, nie chciałem, już zbyt dobrze znamy się. Co powinienem, a czego nie, już dobrze wiem. Czy widzisz szansy cień? Ja nie chcę już zawodzić.
Znowu zawaliłem temat, dałem słowo, że się będę troszczył i to nieraz. Twoje serce powierzyło mojemu marzenia. Nie chciałem, by tak wyszło, a próbuję jak mogę. I znów średnio wychodzi mi, czasu już nie cofnę. Choć bardzo staram się.
Zachodzie.
Wracamy do rozmowy z adwokatem Andrzejem Zorskim z warszawskiej kancelarii Pilawska-Zorski. Rozmawiamy o kredytach, o tym, jak się zapożyczamy, i mówiłem już, że ponad czy prawie połowa Polaków ma kredyt i 70% kredytów to są kredyty mieszkaniowe. 23% to kredyty gotówkowe, czyli te takie popularne produkty bankowe, które pozwalają na uzyskanie gotówki, także przelewu na dowolny cel. To może być remont, wakacje, zakup czegokolwiek, bez uzasadnienia wydatków. 4% to są kredyty ratalne, takie konsumpcyjne, takie, że kupujemy od razu coś na raty. No i wreszcie, i tu pytam naszego dzisiejszego gościa, 1,2% to pożyczki pozabankowe. Panie mecenasie, czy jeżeli biorę pożyczkę pozabankową, to już jakby na dzień dobry sam wpuszczam, że tak powiem, diabła do swojego portfela?
Aż tak źle może nie jest, dlatego że te pożyczki oczywiście też są regulowane. Natomiast nie chciałem tutaj być oskarżany przez segment parabanków o złą reklamę czy o nieuczciwą konkurencję. Natomiast ja jednak uważam, że bankom daleko do ideału i wielokrotnie to pokazałem niestety na przestrzeni lat, to jednak są one pod większą kontrolą, może w ten sposób. Mhm. Jednak nadzór finansowy jest dużo mocniejszy nad bankami niż nad instytucjami pożyczkowymi. Co oczywiście nie znaczy, że wszystkie instytucje pożyczkowe są złe, one też mają swoje obostrzenia. Natomiast te pożyczki, o których pan redaktor mówi, prawdopodobnie są to głównie chwilówki, czyli pożyczki bardzo krótkie. I nawet nie chodzi o podmiot, który ich udziela, tylko raczej o to, że one są bardzo drogie w ujęciu rocznym. To znaczy pożyczamy na krótko, więc oni się mieszczą w ustawowych limitach. Natomiast jeżeli pożyczamy na miesiąc na przykład pieniądze, to musimy oddać bardzo dużą część stosunkowo tej pożyczki, więc tu jest raczej problem. No i problem pojawia się przede wszystkim, kiedy tej pożyczki nie spłacimy, bo nie jest chyba tajemnicą, że głównie z tego żyją wówczas ci pożyczkodawcy, że ktoś tych kredytów nie spłaci, przez co popada w zadłużenie przeterminowane, które jest bardzo duże. No i rekompensuje w pewnym sensie krótki okres udzielania tych kredytów w wielu wypadkach niestety.
Czyli pożyczkodawca w tej akurat tutaj, w tym segmencie, tak naprawdę on pożyczając liczy na to, że pożyczkobiorca będzie miał problem ze spłatą?
No nie chciałbym oskarżać kogoś tutaj o niecne intencje, żeby przez liczenie na powinięcie się komuś nogi. Natomiast na pewno stanowi to znaczny dochód. No tak samo jest z kartami kredytowymi. W większości banków przez pierwsze 55 dni, tak, do 55 dni nie płacimy na ogół odsetek. Dopiero kiedy nie spłacimy po 25 dnia kolejnego miesiąca tego zadłużenia, to wówczas dopiero pojawia się oprocentowanie, więc to też jest, i z tego banki wówczas żyją, więc można powiedzieć, że częściowo faktycznie tak jest.
Panie mecenasie, pozwoliłem sobie odebrać telefon naszego słuchacza. Mam nadzieję, że wspólnie z zainteresowaniem wysłuchamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie.
Bardzo ciekawy temat. Ja muszę przyznać, że nie mogę się nadziwić, bo tutaj pan redaktor chyba powiedział padło, że 70% tych kredytów jest na mieszkanie. No i to jest jeszcze zrozumiałe jakoś w miarę życiowo. Natomiast te pozostałe 30% i w tych 30% są kredyty na zachcianki. One na pewno są na zachcianki. I nie mogę się nadziwić, może to i nie jest trochę temat audycji, ale takiemu podejściu, że bez żadnego przymusu, z własnej woli, jakby fundujemy sobie spiralę nieustannego stresu, bo naprawdę nie wiem, co ludźmi kieruje, bo ja wychodzę z takiego założenia, ja wiem, że jestem w mniejszości, że jeżeli nie zarobiłem i mnie na to nie stać, to nie kupuję. To muszę więcej pracować albo dłużej poczekać i odłożyć. I jakby no kompletnie nie rozumiem takiej decyzji. Tak, uważam, że jako Polacy jesteśmy, jeśli chodzi o te kredyty mieszkaniowe, do nich zmuszani. No tutaj jakby zafundowali nam to nie tylko rządzący, ale może też ludzie, którzy są wyżej od rządzących od wielu lat. Bo doskonale się przy tym bawią i dobry kapitał na tym zbijają i myślę, że tak to się dzieje. Ja na ten moment nie mam żadnego takiego zobowiązania. Kiedyś miałem i no ja delikatnie powiem, nie śpieszy mi się do tego. Także kompletnie nie potrafię tego zrozumieć, tego rzucania się w spirale stresu, nieustannego spłacania czegoś, czego tak naprawdę nie musimy mieć. Bo nas na to nie stać. No, jeżeli próbujemy sobie kredytować zachciankę, to jest to jakieś nieporozumienie. No i tutaj chciałbym zakończyć pytaniem, bo jeden z naszych najsłynniejszych polityków polskich, pan były premier Morawiecki, nagrany kiedyś na taśmę, powiedział, że mniej cenzuralnie niż ja powiem, a ja powiem ładnie i grzecznie, że jak dalej tak to będzie szło, to wszystko pierdzielnie. Tam było inaczej to powiedziane zupełnie. Czyli kredytowanie wszystkiego następnymi kredytami po to, żeby wziąć następny kredyt na to, co już jest drugi raz kredytowane. Jeżeli mamy specjalistę na linii, to chciałbym powiedzieć, zapytać, czy zdaniem pana specjalisty rzeczywiście gospodarka idzie w tym kierunku, że za chwilę ta dobra zabawa polegająca na kredytowaniu kredytów się skończy i to wszystko naprawdę walnie i się przewróci. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za telefon. Czy pan mecenas na to pytanie będzie odpowiadał?
No oczywiście. Znaczy, moim zdaniem musimy rozdzielić tutaj makroekonomię od mikroekonomii, bo premier, ja już nie pamiętam dokładnie tej wypowiedzi, ale domyślam się, że on mówił raczej o zadłużeniu państwa i o rolowaniu długu państwa, czyli o długu publicznym i corocznych deficytach budżetowych, więc to jest troszeczkę co innego niż kredyty w ramach gospodarstw domowych. Tak? No tutaj jest troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że my żyjemy aż tak na kredyt jak Amerykanie. No jeżeli 70% tych kredytów to są kredyty hipoteczne, no to trudno mówić, że bierzemy kredyty na kredyty na kredyty masowo. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, natomiast no nie jest to aż tak masowe jak w Stanach, które to jest społeczeństwo zadłużone pewnie 50 razy bardziej i ta gospodarka wciąż funkcjonuje. W ujęciu mikroekonomicznym kredyty napędzają gospodarkę, bo ludzie więcej kupują, więc to napędza konsumpcjonizm, produkcję i tak dalej, więc nie sądzę, żeby przez kredyty konsumenckie gospodarka miała paść, być może właśnie wręcz odwrotnie. Jeśli chodzi o zaciąganie deficytu i długu publicznego i powiększenie długu publicznego, no to sytuacja już może wyglądać inaczej, ale to nie o tym ta audycja.
Tak. Panie mecenasie, ale w odbiciu od głosu naszego słuchacza zapytam, czy faktycznie można powiedzieć, że tych 30% kredytów niemieszkaniowych to są rzeczywiście kredyty na zachcianki, te gotówkowe, te ratalne, tudzież te parabankowe, pozabankowe?
No nie wszystkie. Na pewno część z tych kredytów to są kredyty samochodowe, tak zwane. To są kredyty na sprzęt AGD, ale są też pożyczki na bieżące życie, jeżeli komuś po prostu do pierwszego czy do dziesiątego nie starcza. Niekoniecznie z powodu nadmiernych zachcianek, ale z powodu wielodzietności, z powodu bezrobocia. No różne są powody. To nie chciałbym tak generalizować, że jeżeli 70% kredytów jest na mieszkanie, to pozostałe 30% to są wyłącznie zachcianki. Może tak to wygląda z pozoru, natomiast ja z tymi ludźmi się widuję i ci, którzy do mnie trafiają, jednak w mniejszości zdarza się, że popadli w długi dlatego, że chcieli mieć nowy samochód albo dlatego, że chcieli mieć ładniejszą lodówkę. No raczej nie, raczej są to problemy życiowe. Pamiętajmy też, że żeby zaciągać kredyty, to musi być nas na nie stać. Tak sobie musimy prognozować. Natomiast no, są nieoczekiwane rzeczy, które się w życiu wydarzają. Śmierci, bliskie śmierci, żywicieli rodziny, trwałe uszczerbki na zdrowiu, niemożliwość pracy. To nie jest takie proste. No, czy powinniśmy brać kredyty na zachcianki, jeżeli to są typowo zachcianki, czyli ładne nowe rzeczy, które tak naprawdę no, nie są artykułami pierwszej potrzeby, no to już jest pytanie natury filozoficznej, czy powinniśmy to robić, czy nie, a nie prawniczej. Ja uważam, że jeżeli kogoś na pożyczkę stać, czy na kredyt stać i wszystko zapowiada się dobrze i ma taką potrzebę, no to jest jego decyzja, no trudno mu tego prawa odmawiać, natomiast no, konsekwencje mogą być różne, ale no, nie róbmy z ludźmi biorących pożyczki wyłącznie osoby o wysokim statusie konsumpcjonizmu, tak? No tak, to też nie można generalizować.
Tak, wskazał pan mecenas tutaj problemy życiowe, które mogą zmuszać ludzi do brania kredytów i dostrzegam w tym pewien paradoks, bo kiedy wymienia pan na przykład śmierć bliskiej osoby, a niech to nie jeszcze będzie żywiciel czy główny żywiciel rodziny albo utrata pracy i oto dochodzi do paradoksu polegającego na tym, że generalnie pogarsza nam się stan materialny, a my bierzemy w tym momencie, czy zmuszeni jesteśmy wziąć kredyt, na który powinno było nas stać. Jest w tym paradoks, chyba zgodzi się pan mecenas.
Tak, dlatego też istnieją różnego rodzaju ubezpieczenia. I tutaj przede wszystkim poddaję pod rozwagę, jeżeli te kredyty czy pożyczki już bierzemy, to warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenia do tych kredytów, które rzeczywiście pokryją takie nieprzewidziane zdarzenia, jak właśnie śmierć żywiciela, czy niemożność pracy, czy utratę pracy po prostu, nawet niespowodowaną jakimiś problemami zdrowotnymi. I to może nas w dużej mierze zabezpieczyć, ale to raczej przy pożyczkach czy kredytach bankowych. Być może są, aczkolwiek ja się raczej nie spotkałem przy parabankach, żeby takie ubezpieczenia były oferowane. Natomiast oczywiście możemy też prawdopodobnie ubezpieczyć się prywatnie i to są dobrze wydane pieniądze moim zdaniem, jeżeli ubezpieczenie oczywiście jest odpowiednio skonstruowane, bo na to też trzeba uważać.
Choć nie prosiłem w tej audycji o telefony, pozwoliłem sobie odebrać jeszcze jeden. Oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Paweł przy telefonie. Ja mam takie pytanie. Pan jest, rozumiem, prawnikiem, adwokatem. Czyli nie zajmuje się pan udzielaniem kredytów ani jakiejkolwiek działalności do tego zbliżonej. Pan raczej chroni tych, którzy zostali doprowadzeni do ostateczności albo zostali oszukani, wprowadzeni w błąd i tak dalej, i tak dalej. Teraz, i żeby wziąć kredyt w banku, musimy mieć to, co przed chwilą padło, zdolność kredytową. Jeśli ktoś szacuje naszą zdolność kredytową, i oszacuje niewłaściwie z chęci zysku, po prostu, żeby nam za wszelką cenę udzielić kredytu, na który nas nie będzie stać, od zabezpieczenia, bo o tym jeszcze nie było powiedziane, to nie jest tak, sobie wezmę kredyt i sobie będę spłacał albo nie. Kredyt z reguły musi być zabezpieczony albo na majątku, albo na majątku, albo przez osoby, które poręczą to. Jeśli nas ktoś oszuka, to tu jest rola pana mecenasa. Druga rzecz, z tego typu, że ileś osób nie ma tej zdolności kredytowej, żerują na tym, trzeba powiedzieć, te parabanki, które udzielają tych chwilówek, tych różnych innych takich na tak zwane poratowanie w słowie, a to jest w sumie uwiązanie często sznurka na szyi z kamieniem jeszcze. Proszę sobie zwrócić uwagę, jakie jest oprocentowanie na tych, bo ktoś mówi, a tam parę złotych dołożę i będę miał pieniążki. A się okazuje, że tam często jest to kilkadziesiąt procent. Biorę 1000 złotych, a oddaję na przykład 1500. I chciałbym, żeby pan mecenas na ten temat słowo, jaka jest jego rola, jak on może pomóc, jak on może, nie wiem, ostrzec w tej chwili na antenie. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy za pytanie. Czy pan mecenas zechce odpowiedzieć na tę prośbę słuchacza?
Mam nadzieję, że sprostam odpowiedzi. No, jeśli chodzi o zdolność kredytową, ma pan dużo racji. Jest w Polsce jeszcze nie jest aż tak rozwinięte, ale staramy się, żeby tak było. znaczy staramy się w ramach inicjatyw ustawodawczych, bo jak pan zauważył, ja bronię raczej, znaczy zdecydowanie wyłącznie kredytobiorców i pożyczkobiorców, więc nie mam wpływu na stanowione prawo, mogę tylko prosić i wskazywać rządzącym. Natomiast w wielu krajach jest tak faktycznie, że jeżeli okaże się, że przedsiębiorca źle oszacował zdolność kredytową, to może być umowa uznana za nieważną w całości, czy darmową, powiedzmy darmowym kredytem. W Polsce jeszcze aż tak rygorystycznych przepisów nie ma. Ustawa antylichwiarska trochę to ruszyła, że rzeczywiście, jeżeli w ogóle tak zdolność kredytowa nie jest zbadana, to faktycznie może to się spotkać z określonymi konsekwencjami przewidzianymi w ustawie. Niektórzy postulują, żeby faktycznie taka umowa byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i powinna być uznana za nieważną. Ja się z tym zgadzam. Natomiast powiedział pan jeszcze jedną rzecz, że jeżeli, żeby wziąć kredyt, to nie jest tak, że można sobie pójść po pieniądze i bez żadnego zabezpieczenia je dostać. No, nie do końca jest to prawdą, bo kredyty gotówkowe, no, przede wszystkim charakteryzują się tym, że nie musimy mieć żadnego zabezpieczenia i takie kredyty czy pożyczki są też udzielane. Mhm. Więc pod tym względem ma pan rację, natomiast przed czym mogę przestrzec? No, przed zbyt wysokimi kosztami przede wszystkim. Dzisiaj każdy kredytodawca czy każdy pożyczkodawca musi przedstawiać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania i koszty pozaodsetkowe przede wszystkim, bo to jest największy problem. Bo limit odsetkowy to my mamy od wielu lat uregulowany, natomiast w szczególności te parabanki zarabiały na dodatkowych prowizjach, opłatach, kosztach. Na te wszystkie pozaodsetkowe koszty zwróciłbym uwagę, jakie one rzeczywiście są w ujęciu rocznym przede wszystkim, żeby móc sobie to porównać. Bo to, że my pożyczymy 4000 zł miesięcznie i oddamy 4,5, no to wygląda, że 500 zł, ale to jest tylko miesiąc. W skali rocznej to byłoby 250% na przykład, tak? Więc liczmy sobie też w skali rocznej, żeby rzeczywiście porównać, jakie są ceny. Bo być może w banku okaże się, że my też zapłacimy 500 zł, ale przez rok. A u danego pożyczkodawcy zapłacimy 500 zł przez miesiąc, więc warto też to rozważyć.
Panie mecenasie, czy pan by miał odpowiedź taką jedną na pytanie, gdzie kończy się odpowiedzialność zatem konsumenta, a zaczyna odpowiedzialność banków oraz państwa? Bo w pewnym sensie też to wyczuwam w pytaniu, zagadnienie w pytaniu słuchacza.
To trudno odpowiedzieć bez podania konkretnego przykładu, bo tych stanów faktycznych można sobie wymyślić naprawdę nieskończoną ilość. Powinny być jasne kryteria szacowania zdolności kredytowej, takich, których bank nie może obejść. I w pewnym sensie już mamy zalążek tego, jeszcze daleko, tak jak mówiłem, do doskonałości. I faktycznie, jeżeli sąd doszedłby do wniosku, że klient już w chwili zaciągania tego zobowiązania, po jego sytuacji finansowej było wiadomo, że on nie jest w stanie tego spłacić, to faktycznie, moim zdaniem, już odpowiedzialność za to wówczas powinien ponosić kredytodawca, czy być może państwo za zły nadzór, tak? To jest prawda. Z tym się zgodzę. No, to jest taki postulat trochę na przyszłość, bo jeszcze do końca to tak nie funkcjonuje. Mam nadzieję, że kiedyś będzie, tak jak w zachodnich społeczeństwach, że kredytodawca w końcu będzie naprawdę doradzał klientom, a nie tylko sprzedawał. I chciałbym, żeby w tym kierunku szły w ogóle wszelkiego rodzaju usługi finansowe i ubezpieczeniowe, i inwestycyjne, bo jak do tej pory głównie mamy do czynienia ze sprzedażą, a nie doradztwem. I to jest problem.
Zagramy teraz drugą, niespełna 3-minutową piosenkę, a po niej zapytam naszego gościa o upadłość konsumencką. Czy zdarzają się i czy często się zdarzają takie sytuacje?
Karty czas idziesz tam, gdzie chcesz, zawsze tam, gdzie chcesz. Możesz powitać każdy świt, dzień łapać bardzo mocny chwyt, na pauzę wrzucać trudne sprawy, nic nie mieć tylko chwyt. Możesz manifestować, że nigdy nie spotka cię co złe. Za błędy, uśmiechem za nie tak ty. Ty los ci rozdaje złe karty, a sen z rękawa grasz, a jak nie to na czas. Idziesz tam, gdzie chcesz, zawsze tam, gdzie chcesz. Możesz powitać każdy świt, dzień łapać bardzo mocny chwyt,
po zachodzie.
I trzecia, ostatnia odsłona naszej dzisiejszej rozmowy z mecenasem Andrzejem Zorskim. Panie mecenasie, czy zdarzają się często, czy pan ma często do czynienia, może coraz częściej, z tymi upadłościami osób prywatnych? Czy ta możliwość jest popularna, możliwość wyjścia z kryzysu finansowego?
Tak, rzeczywiście. Kiedyś osiągnąć upadłość konsumencką było bardzo, bardzo, bardzo trudno przed 2016 rokiem. Później ustawodawca zaczął wprowadzać spore zmiany, żeby ta upadłość przybrała taki charakter bardziej, jak już trzymamy się nomenklatury, amerykański. Że jeżeli ustawodawca wyszedł z założenia, że jeżeli ktoś nie jest w stanie tych kredytów spłacić, to dalej nie ma sensu, bo on i tak tego nie zrobi. Jedyny efekt jest taki, że całe życie go to męczy, a i tak tych kredytów nie spłaci. I faktycznie przyszła ta upadłość konsumencka już na naprawdę rozsądnych warunkach. Kiedy przychodzą osoby już posunięte do ostateczności? Przede wszystkim, kiedy mamy do czynienia ze spiralą długów. Czyli wzięliśmy najpierw jeden kredyt, potem zaczęliśmy, tak przenośnie mówiąc, rolować dług, czyli zaciągać zobowiązania na zobowiązania, aż w pewnym momencie to się po prostu zatkało, bo albo straciliśmy możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań, albo już te dotychczasowe przerosły nasze możliwości i wtedy powstaje dług, przeterminowany, od którego odsetki rosną w tempie astronomicznym i już wiadomo, że my nie będziemy w stanie spłacić tych zobowiązań. I wówczas często dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z tak zwanej upadłości konsumenckiej. Czyli mówiąc w najbardziej telegraficznym skrócie, składamy do sądu wniosek i mówimy, proszę bardzo, tu jest nasz cały majątek po jednej stronie, po drugiej, tu są wszystkie nasze długi i proszę coś z tym zrobić. W sensie proszę rozdysponować to, co mamy pomiędzy wierzycieli, to co jest, dać nam godną możliwość życia i później umorzyć nasze zobowiązania i dać nam żyć w spokoju. Tak w dużym skrócie wygląda ta upadłość. Czyli my zaczynamy z nową kartą, powiedzmy, po wykonaniu planu spłat, i zaczynamy życie od nowa, bez większego majątku, ale też już bez długów.
Ale czy to oznacza, że ja wychodzę bez szwanku z tej sytuacji, jako ten ogłaszający swoją własną upadłość?
Nie jest to oczywiście rozwiązanie, które ma same plusy. Minusem jest przede wszystkim to, że powinniśmy cały nasz majątek oddać syndykowi do dyspozycji, w zależności od tego, co to jest. Jeżeli my i tak nic nie mamy, mówiąc brzydko, to znaczy nie mamy nieruchomości, nie mamy jakichś rzeczy bardzo wartościowych, to wiadomo, że ten syndyk nie ma czego sprzedać i nie ma czego rozlicytować po prostu pomiędzy wierzycieli, rozdać. Więc wtedy faktycznie nasz majątek nie dozna większego uszczerbku. Wykonujemy plan spłat, czyli tak jak nam sąd z syndykiem ustalał, przez powiedzmy okres 3 lat spłacamy jakąś kwotę co miesiąc, którą syndyk rozdysponowuje pomiędzy wierzycieli. Potem nie mamy już długów, te zobowiązania są umorzone. I oczywiście... ten plan spłat, czyli to, co spłacimy przez te powiedzmy 3 lata, no to jest na ogół dużo mniej niż wynosi wartość naszych długów, więc to jest na pewno plus. No, kolejnym minusem jest takim, że prawdopodobnie przez najbliższe 10 lat po wykonaniu tego planu spłat, po zakończeniu postępowania upadłościowego, nie będziemy mogli zaciągnąć nowych pożyczek i kredytów, choć no, w pewnych wypadkach może to być dobra wiadomość, bo też nas zabezpiecza przed kolejną spiralą i kolejnymi problemami.
Pan miał do czynienia z takimi osobami?
Tak, oczywiście. To znaczy ja bezpośrednio nie reprezentuję osób, które składają wnioski o upadłość. Tym zajmują się inne osoby w mojej kancelarii. Ja nie jestem specjalistą z tego zakresu. Natomiast oczywiście jako partner w kancelarii mam do czynienia z takimi osobami i
Bo zmierzam do pytania, czy po prostu ma pan taką orientację, czy ci ludzie, kiedy już przejdą tę całą procedurę, to oni czują ulgę, czy jednak odbierają to jakąś mimo wszystko porażkę? Jak traktują to rozwiązanie swojej sytuacji?
Po takim okresie ludzie rzadko to traktują już jako porażkę. Zdecydowanie traktują to jako ulgę od wiecznych telefonów, od wiecznych windykacji, od pism, bo ci ludzie już w pewnym momencie oni nie są w stanie otwierać przesyłek od listonosza, bo to są kolejne nakazy, kolejne wezwania, kolejne nękania do spłaty pieniędzy, których oni po prostu nie mają. I to wielokrotnie prowadzi do bardzo złego stanu psychicznego u tych osób. Więc kiedy przychodzi nam z pomocą upadłość, kiedy ten węzeł gordyjski jest przecięty i kończą się telefony, kończą się wezwania, kończą się listy, to oni przede wszystkim są w stanie odetchnąć psychicznie. Oni nie zastanawiają się już wtedy, czy to jest porażka, czy nie. Traktują to zdecydowanie jako ulgę.
A czy w polskiej rzeczywistości w tym domaganiu się spłaty długu istnieje coś takiego jeszcze jak groźby, jak nachodzenia? Czy nie? Czy to jest jednak, czy tak się wyrażę, kulturalne dopominanie się o spłatę długu, czyli właśnie te telefony, nawet jak one są odbierane jako nękające. Co panu wiadomo o tej sytuacji?
To znaczy, no nie wiem, jak jest na rynku pożyczek zupełnie prywatnych, czyli powiedzmy konsumentów dla konsumentów, bo tam może być inaczej. Natomiast jeśli chodzi o pożyczki czy kredyty udzielane przez banki czy instytucje parabankowe, no to przede wszystkim pamiętajmy, że jedyna osoba, która ma jakiekolwiek prawo wejść do naszego domu, to jest komornik i to też pod pewnymi względami. Więc jeżeli to są, i to jest dopiero po wyroku czy po nakazie, który się uprawomocni. Jeżeli jesteśmy na etapie polubownej windykacji, czyli takiej sprawy, która jeszcze nie trafiła do sądu, to nikt nie ma prawa nas przekroczyć progu naszego domu czy progu naszego ogródka, bo to jest po prostu naruszenie miru domowego, to jest przestępstwo. Więc no, już raczej tego typu zachowania zdarzają się bardzo rzadko, chociaż się zdarzają, ale dużo rzadziej. No na ogół są to nękania mailami, telefonami z różnych numerów. Nie da się ich w zasadzie zablokować, bo potrafią dzwonić z kilku numerów dziennie różnych, więc to jest dość uciążliwe. No i ciągłe te listy to naprawdę źle wpływa psychicznie, nawet jeżeli ta częstotliwość dla dziennego człowieka nie byłaby jakaś przerażająca i nam się wydaje, że sobie z tym poradzimy, to ta świadomość tego ogromnego zadłużenia, świadomość braku wyjścia z sytuacji połączona z tym nagminnym nękaniem, no jest jednak ciężka psychicznie do zniesienia i to naprawdę przez twarde osoby i widziałem to już wielokrotnie.
Puentując powoli naszą rozmowę, zapytam pana, czy kredyt jako pewne narzędzie finansowe można uznać w polskich warunkach jako narzędzie rozwoju, czy jednak staje się takim źródłem nerwów, stresów, konfliktów, czy to rodzinnych, czy innych?
Nie można na pewno traktować kredytu jako zła absolutnego. No, jesteśmy społeczeństwem, przynajmniej w teorii kapitalistycznym, taką mamy gospodarkę i trudno jest funkcjonować, w szczególności bez kredytów hipotecznych. No nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieszkać z rodzicami i z dziećmi. Wielopokoleniowe rodziny już raczej należą do rzadkości, no więc trudno tych ludzi za to winić, że chcą mieć swój kąt, prawda? Natomiast uważam, że kredyty brane rozsądnie, czyli po sprawdzeniu umów, odpowiednio zabezpieczone, tak jak mówiłem, ubezpieczeniami, dobrymi ubezpieczeniami i brane rozsądnie, czyli na taką kwotę i na taką długość kredytowania, którą jesteśmy w stanie sobie pozwolić, są narzędziem rozwoju. Jeżeli kredyty czy pożyczki są brane nierozsądnie, za krótki okres, za wysokie, niezabezpieczone niczym. Mam na myśli oczywiście ubezpieczenia, nie zabezpieczenia rzeczowe, no to mogą stać się kulą u nogi, jak nie kamieniem u szyi. I trzeba po prostu te dwa stany faktyczne w miarę możliwości rozróżnić. Oczywiście nie wszystko da się przewidzieć, ale możemy to ryzyko moim zdaniem znacznie zminimalizować.
A panie mecenasie, czy są znane panu przypadki, kiedy to kredyt, bo tak na siłę teraz próbujemy, albo i nie na siłę, powiedzieć coś dobrego o kredycie, chociaż nie wiem, czy to akurat będzie dobre, że kredyt to jest niekiedy to, co jeszcze trzyma związek dwojga ludzi, rozpadający się związek, przepraszam za wyrażenie, w kupie.
Tak, to mówimy w naszym środowisku, że kredyt łączy mocniej niż małżeństwo i to jest święta prawda, niestety. Natomiast no, z moich obserwacji wynika, że to spoiwo, choć trwałe, na ogół jest ze szkodą dla obu stron. To nie jest spoiwo, które byśmy chcieli łączyć ludzi, a na pewno, i to jest takie spoiwo negatywne. Nie możemy, to są kajdanki, a nie węzeł małżeński w tym sensie. Tak? To jest rzecz, której się nie możemy rozerwać. I faktycznie wielokrotnie widujemy to na różnych przykładach, że ludzie są ze sobą już dawno rozwiedzeni, majątek jest już dawno podzielony, a mimo tego, że się rozstali, gdzieś te ich relacje są wciąż zaburzane przez ten kredyt. Faktycznie tak jest. Więc może ma pan redaktor rację, nie bierzmy po prostu tylko mądrze kredytów, jeszcze bierzmy pod uwagę to, z kim je bierzemy. To jest też bardzo dobra puenta, jeżeli nie bierzemy ich samemu. Bądźmy pewni drugiego kredytobiorcy, szczególnie jeżeli to jest kredyt długoterminowy.
Dziękuję bardzo. Gościem tego wieczoru był adwokat Andrzej Zorski z Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci Warszawskiej Kancelarii. Dziękuję panu za rozmowę, panie mecenasie.
Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się państwu, również dobrego wieczoru.
Audycję zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy państwu życzymy. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.